Młody człowiek, dojrzewając, zaczyna poznawać sam siebie i dostrzega siebie innym, niż miał o sobie wyobrażenie. Mówi się, że od pewnego momentu zaczyna dostrzegać swoje wady, swoje błędy, swój grzech. Przedstawił mi kiedyś pewien człowiek takie porównanie, że ludzie młodzi bardzo mocno starają się ukazać siebie w jak najlepszym świetle, ukrywając prawdę o sobie, swoje wady i słabości, aby być jak najlepiej odbierany. A starszym już na tym nie zależy, bo starszy człowiek wie o sobie tyle, że stara się pracować nad sobą, aby się zmienić, a nie aby pokazać się lepszym. Takie stare pojęcie pracy nad sobą, nad swoim charakterem jest stale aktualne. I tutaj warto odwołać się raz jeszcze do błogosławionego Pier Giorgia Frassatiego. W jego listach występują ciągłe postanowienia, tak zwane akty woli, które w klasycznej teologii moralnej i ascetyce były drogą i środkiem do samowychowania. Wydaje się, że dobre kształtowanie silnej woli nie należy jeszcze do przeżytków. Wolę człowieka naprawdę można podporządkować i przy pomocy rozumu nią pokierować. W jednym z listów Frassatiego napisanym 2 miesiące przed śmiercią do przyjaciela czytamy: proszę cię, pomódl się trochę za mnie, by Bóg dał mi żelazną wolę, która się nie ugnie i nie sprzeniewierzy się temu, co zaprogramowałem. Prawda o mnie, prawda mojego postępowania jest fundamentem, na którym miałbym budować swoje całe życie, już od najmłodszych lat, kiedy jestem już w stanie posługiwać się rozumem, to znaczy rozpoznawać dobro od zła i wybierać, podejmować wolne wybory. Jest taki wielki obraz biblijny, żydowski obraz dwóch dróg, z których jedną trzeba wybrać i pójść. Wyraźnie ten obraz, schemat widać w psalmie pierwszym, gdzie jest mowa o człowieku, który jest postawiony na rozwidleniu dróg, na skrzyżowaniu. Jedna droga w tym psalmie jest porównana do drzewa zasadzonego nad płynącą wodą. Droga ta nazywana jest drogą życia. Druga porównana jest do plewy, którą wiatr rozmiata, nazywana jest drogą śmierci. Słyszymy dalej w tym psalmie, że Pan uznaje drogę sprawiedliwości, to znaczy drogę życia, a droga występnych, droga śmierci, zaginie. Obraz dwóch dróg stawia człowieka przed ważną decyzją, przed wyborem, ale zarazem przypomina, że od tej decyzji zależy moja przyszłość. Psalm pierwszy mówi jeszcze, że człowiek, który wybierze drogę sprawiedliwości, drogę życia, jest szczęśliwy. Czytamy w tym psalmie: szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych i nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Pana, nad jego prawem rozmyśla dniem i nocą. To ostatnie zacytowane z psalmu pierwszego zdanie: ma upodobanie w prawie Pana, nad jego prawem rozmyśla dniem i nocą, otwiera jeszcze jedną przestrzeń dla naszej refleksji. Prawo, które zostało objawione przez Boga, dekalog zapisany na mojżeszowych tablicach i prawo Ewangelii, które jest wyryte w świadomości moralnej człowieka. Inaczej mówiąc, treść prawa wypisana jest w ludzkich sercach, gdy jednocześnie sumienie staje się świadkiem tego prawa. W czasie spotkania Jezusa z Samarytanką padają słowa, że Bogu będziecie oddawali cześć w duchu i prawdzie. Jan Paweł II w cytowanym już kilkakrotnie liście do młodych, wychodząc z analizy biblijnej rozmowy bogatego młodzieńca z Chrystusem, mówi: musimy przyjąć, że w tej rozmowie, którą Chrystus prowadzi z każdym i każdą z was, młodych, powtórzy się to samo pytanie: znasz przykazania? Powtórzy się nieomylnie, ponieważ przykazania należą do przymierza między Bogiem a ludzkością. Przykazania wyznaczają zasadnicze zręby postępowania, decydują o wartości moralnej ludzkich czynów. pozostają w organicznym związku z powołaniem człowieka do życia wiecznego, z urzeczywistnianiem się Królestwa Bożego w ludziach i pośrodku ludzi. W słowo Bożego objawienia wpisany jest wyraźnie kodeks moralności, którego punktem kluczowym pozostają synajskie tablice dekalogu. Natomiast punkt szczytowy znajduje się w Ewangelii, w kazaniu na górze i w przykazaniu miłości. Ten kodeks moralności znajduje równocześnie swój inny zapis. Jest on wpisany w świadomość moralną ludzkości tak, że ci, którzy przykazań, czyli prawa objawionego przez Boga, nie uznają, sami dla siebie są prawi. Tak pisze święty Paweł w liście do Rzymian i zaraz dodaje. Wykazują oni, że treść prawa wypisana jest w ich sercach, gdy jednocześnie ich sumienie staje jako świadek. Dotykamy w tym miejscu spraw, które są najwyższej wagi dla waszej młodości, mówi dalej papież, oraz dla tego projektu życia, jaki z niej się wyłania. Ten projekt przystaje do perspektywy życia wiecznego przede wszystkim poprzez prawdę uczynków, na jakich będzie zbudowany. Prawda uczynków znajduje swoją podstawę w owym dwoistym zapisie prawa moralnego, tym, który znalazł się na mojżeszowych tablicach dekalogu oraz w Ewangelii, i tym, który jest wyryty w świadomości moralnej człowieka. Sumienie zaś staje jako świadek owego prawa, jak pisze święty Paweł. Tak więc w sumieniu, w wewnętrznej prawdzie naszych uczynków, stale poniekąd obecny jest wymiar życia wiecznego, a równocześnie to samo sumienie, poprzez wartości moralne, wyciska najwyrazistszą pieczęć na życiu pokoleń, na historii i na kulturze ludzkich środowisk, społeczności, narodów i całej ludzkości. Były to słowa Jana Pawła II z listu do młodych.